Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której dzisiaj będziemy mówić o rehabilitacji medycznej. 50 lat temu, w styczniu 1972 roku, w strukturach ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku powołano Zakład Rehabilitacji. Była to czwarta taka jednostka w Polsce, która w tym roku, w tym miesiącu obchodzi jubileusz i z tej okazji w studiu są goście. Profesor dr habilitowana Dominika Szalewska, kierująca Kliniką Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant w dziedzinie rehabilitacji. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry pani.
I doktor nauk medycznych Wiesława Nyka, specjalistka rehabilitacji medycznej, wieloletnia konsultant wojewódzka. Wiele osób powiedziałoby człowiek instytucja w dziedzinie rehabilitacji, specjalizująca się w rehabilitacji neurologicznej oraz onkologicznej. Dzień dobry.
Dzień
doktor.
Dobry.
Zanim porozmawiamy o tym jubileuszu, to chciałam zadać kilka pytań dotyczących spraw związanych z rehabilitacją, które mogą zainteresować dziś współcześni naszych słuchaczy. Między innymi może zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta współczesna rehabilitacja, bo wiele osób może sobie myśleć, że rehabilitacja to się należy tylko, mówię należy w cudzysłowie, jak sobie coś zrobimy, prawda, ortopedycznie, złamiemy nogę, rękę i wtedy należałoby się zrehabilitować, ale to nie jest pełen obraz sytuacji.
Zgadzam się z panią. Rehabilitacja to jest cały proces medyczno-społeczno-zawodowy, którego celem jest tak naprawdę powrót pacjenta do pełnienia ról rodzinnych, społecznych, zawodowych i tak naprawdę dotyczy każdej osoby po urazie, po zachorowaniu czy po zaostrzeniu choroby przewlekłej.
Co to znaczy w takim razie dla takiego pacjenta ta rehabilitacja, bo nazywamy ją nawet kompleksową, tak? Czyli jakby obejmującą szereg aspektów i zdrowotnych, i psychicznych, zawodowych, i rodzinnych, i tak dalej, tych społecznych. To jest taki proces, można powiedzieć, wielodyscyplinarny, tak? Bo w nim bierze udział nie tylko lekarz, nie tylko fizjoterapeuta, ale też inni specjaliści.
Oczywiście. Oprócz lekarza, specjalisty rehabilitacji medycznej i lekarzy innych specjalności, oprócz fizjoterapeuty, kluczową rolę w rehabilitacji odgrywają psycholodzy, odgrywają logopedzi, odgrywają dietetycy, odgrywają osoby, które są, mówimy, zawodami pomocniczymi, na przykład pracownicy socjalni, specjaliści do spraw zarządzania rehabilitacją, także wiele osób, tyflopedagodzy.
Wszystko zależy od tego rodzaju schorzenia czy rodzaju niepełnosprawności, która się przytrafiła danemu pacjentowi. A pani doktor, kiedy pacjent...
Może jeszcze uzupełnię, bo jeżeli sobie tak zastanowimy się, to właściwie te wszystkie trzy rzeczy, to znaczy i ta niepełnosprawność fizyczna, czyli ta chorobowa, jak i defekt psychiczny, czyli jak gdyby zmiana psychiczna, która się wskutek tego albo uwypukli, albo po prostu się wytworzy, to właściwie jedna od drugiej zależy. Jeżeli pomyślimy o tym, to one są bardzo ze sobą sprzężone i one rzutują na to, czy my w tym społeczeństwie będziemy mogli istnieć, jeżeli tak, to na jakich prawach, czy na tych samych co poprzednio, czy też wręcz przejdziemy z roli wiodącej do roli poddanej, prawda?
Są też przecież pacjenci, ludzie, którzy są całe życie w rehabilitacji, można powiedzieć, tak?
No tak, to będą dzieci, które się urodziły na przykład z mózgowym porażeniem dziecięcym. Nie ma szans wyleczenia się z mózgowego porażenia dziecięcego, ani też z wielu zespołów genetycznie uwarunkowanych, prawda? Ci ludzie będą w różnym formie niepełnosprawności istnieli przez całe życie, co nie znaczy, że nie mogą dojść do ważnych stanowisk i ról społecznych, mogą skończyć studia, mogą zająć jakieś stanowisko, mogą mieć paranormalne życie, ożenić się, wyjść za mąż, urodzić dzieci i tak dalej, co nie zmienia faktu, że nadal są w tym układzie niepełnosprawni.
Czy kiedy tak naprawdę pacjent, powiedzmy, który do tej pory był sprawny, pracował, może powinien być rehabilitowany? Jeśli, tak jak pani profesor mówiła, zdarzy się jakiś wypadek, to wiadomo, tak? Ale też w przypadku innych chorób, które nie są związane z narządem ruchu, powiedzmy, tak? Ale też inne choroby mogą powodować konieczność podjęcia takich działań rehabilitacyjnych.
No właśnie, to jest to słowo niepełnosprawny, prawda? Niepełnosprawnym można być fizycznie, czyli może nie będę mogła się ruszać, nie będę mogła, bo mnie boli, albo bo mam przykurcze, albo bo mam zły zakres ruchu i nie mogę dobrze chodzić, prawda, albo nie mogę biegać. I albo też no, będzie to niepełnosprawność psychiczna. To może być no, cały szereg spraw.
Tak.
Intelektualna, prawda? To może być cały szereg spraw. To wszystko to, co powiedziałam, będzie się rzutowało na życie tej osoby. Naszym zadaniem jest, żeby zminimalizować te skutki tej choroby i żeby ta osoba no, w tym społeczeństwie, w tym życiu miała życie, jak ja to mówię, paranormalne, prawie normalne.
Troszkę się pacjentom ostatnimi czasy może to wszystko mieszać, bo uzyskali samodzielność fizjoterapeuci i kiedyś to było tak, że zanim rozpoczynaliśmy jakąś rehabilitację, to trzeba było pójść do lekarza rehabilitacji, który zlecał różne zabiegi, po prostu planował, co powinno być robione z danym pacjentem. Teraz są dwie drogi. Można tak zrobić po staremu, ale można też bezpośrednio udać się do fizjoterapeuty, na taką poradę fizjoterapeuty. I tu się robi problem, bo część osób po prostu nie wie, kiedy iść do lekarza, a kiedy no, nie trzeba iść do lekarza. Ci, którzy pójdą do fizjoterapeuty, będą bezpieczni. Fizjoterapeuta wyśle ewentualnie na konsultację. Jak to wygląda w praktyce?
Generalnie to lekarz, który pacjenta leczy, lekarz pierwszego kontaktu czy lekarz specjalista, decyduje, gdzie dalej kieruje pacjenta, do kogo, tak? Czy pacjent powinien iść do lekarza rehabilitacji, czy powinien iść na przykład na oddział dzienny rehabilitacji.
Lekarz na przykład rodzinny, tak?
Lekarz na przykład rodzinny, tak? Jeżeli pacjent wymaga wielospecjalistycznej opieki, tak? Na przykład opieki też dietetyka, opieki psychologa, jest to na przykład osoba z chorobą układu sercowo-naczyniowego, to takiego pacjenta lekarz skieruje do oddziału dziennego rehabilitacji kardiologicznej, gdzie będzie i lekarz rehabilitacji, tak? I właśnie dietetyk.
Bo to nie powiedziałyśmy jeszcze, mamy tą rehabilitację kardiologiczną, o której pani profesor wspomina, ale też neurologiczną, czyli na przykład u osoby po udarze, czy z jakimiś chorobami związanymi z degeneracją komórek układu nerwowego, ale też jest rehabilitacja onkologiczna i tutaj ukłon w stronę pani doktor Nyki, która wiele lat pracowała w Wojewódzkim Centrum Onkologii, zajmowała się pacjentami onkologicznymi i ma chyba na swojej liście tych pacjentów rzesze, tysiące ludzi, którym pomogła. To jest ważne też w przypadku po wyleczeniu się z chorób, po radioterapii, po operacji, żeby takie zabiegi były przeprowadzane?
Tak, tutaj w ogóle wiele rzeczy się zmienia. Od czasu, jak wprowadzono rehabilitację onkologiczną, jak myśmy w Gdańsku wprowadzili, do chwili obecnej już się dużo zmieniło. Mianowicie jest jak gdyby mniej inwazyjne leczenie onkologiczne, prawda? To znaczy kiedyś...
Operacje oszczędzające tak zwane
właśnie,
są robione.
Robione są operacje oszczędzające, gdzie po prostu starają się w jak najmniejszym stopniu uszkodzić ten organizm, który no, musi ten guz być wycięty, prawda? Muszą być też bezpieczne wszystkie drogi limfatyczne zabezpieczone. Wobec tego kiedyś to po prostu szeroko wycinano, z szerokim marginesem zdrowia tkanek.
Okaleczenie takiego
człowieka było zdecydowanie większe. W tej chwili jest ono mniejsze, ale co nie zmienia faktu, że prawie zawsze mamy w tych oszczędzających operacjach radioterapię. Radioterapia to jest takie leczenie, które no w fazie trwania jest właściwie takie dosyć łatwe do przeżycia. Zdecydowanie mniej cierpi pacjent, aniżeli w trakcie chemioterapii. Natomiast skutki tej radioterapii będzie czasami odczuwał
latami.
Po latach się może dziać. Tak zwane neuropatie, czyli uszkodzenia nerwów, które zaistniały na skutek radioterapii i które no, po latach zacznie się pojawiać na przykład drętwienie, mrowienie, niedowład. I to są skutki właśnie tego, co było przed 5-8 laty, że ta okolica była naświetlana z potrzeby
czyli
onkologicznej.
Taka osoba jest tak naprawdę no, zmuszona, można powiedzieć, do tego, żeby się rehabilitować, mimo że nie widać na pierwszy rzut oka, prawda?
No, oczywiście. I tutaj też mamy tą kompleksowość
problemów.
Bardzo, prawda? Dlatego, że psychę tych osób onkologicznych najczęściej cierpi bardzo. Po prostu samo rozpoznanie już powoduje obniżony nastrój, potem cały proces leczenia, ta niepewność tych wyników, mimo jakichś tam zapewnień lekarzy, ale oni tak do końca nigdy nie zapewniają.
A jak się już skończy to leczenie, to później też strach, czy nie powróci ta choroba, prawda?
Dokładnie.
Więc to można powiedzieć, że ta rehabilitacja jest...
Mamy przecież to, że pacjenci często mówią, ja już jestem, to mężczyźni bardzo często mają prostatę, już jestem wyleczony, bo ja już nie mam prostaty, prawda? No, czy jestem wyleczony, to jest pytanie.
A jak sytuacja i dostęp do rehabilitacji, pani profesor, obecnie wygląda na Pomorzu? Pani ma taką najszerszą wiedzę jako wojewódzki konsultant w tej dziedzinie. W jakich obszarach trzeba czekać najdłużej? Czy to jest podzielone w jakiś sposób na obszary właśnie onkologię, neurologię, rehabilitację w tym zakresie?
Dostęp do rehabilitacji ewoluuje. Wiele zmieniła pandemia. Przed pandemią bardzo trudny dostęp do rehabilitacji mieli pacjenci z chorobami układu oddechowego. Właściwie są dwa ośrodki rehabilitacji układu oddechowego w warunkach stacjonarnych.
Tutaj na Pomorzu u nas?
Tak, u nas w województwie pomorskim, na Helu i w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Podczas pandemii był szeroki dostęp dla pacjentów po przechorowaniu.
Taki, tak?
Dodatkowy, tak, były dodatkowe świadczenia zarówno w zakresie rehabilitacji stacjonarnej, jak i w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej dla pacjentów po przechorowaniu
COVID-19.
I rzeczywiście wiele osób, które miało choroby towarzyszące, astmę skrzydłową, wszelką systemu choroby płuc i COVID, mogli do tej rehabilitacji, pomimo że czekają lata w kolejce,
dostać szybciej.
Natomiast obecnie znowu wraca to wyzwanie właśnie związane z długimi kolejkami na rehabilitację pulmonologiczną. Jeżeli chodzi o rehabilitację ogólnoustrojową, to w Gdańsku jest dosyć mało łóżek stacjonarnych, właściwie tylko w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jest realizowana taka rehabilitacja. Także to bym wymieniła jako takie dwa wyzwania. Jeżeli chodzi o rehabilitację kardiologiczną stacjonarną, to jest obecnie 10 ośrodków w województwie pomorskim.
Z tym nie ma problemu?
Dostęp jest zapewniony również dzięki programowi KOS-Zawał, Koordynowanej Opieki Specjalistycznej po Zawale Serca, gdzie świadczenia są ponad limitem refundowane przez NFZ, więc to jest bardzo dobry program, który umożliwia wszystkim pacjentom po zawale serca dostęp, czy do dziennej, czy do stacjonarnej.
Ja tak sobie myślę, że coraz więcej ludzi jest leczonych z sukcesem, na przykład właśnie z chorób onkologicznych, czy z kardiologicznych, i coraz więcej tych osób potrzebuje na stałe, można powiedzieć. Tak jak pani doktor tutaj wspominała, jeśli to jest radioterapia, to ten pacjent będzie wracał. To nie jest tak, że on jak po złamaniu nogi się wyrehabilituje i potem już długo, długo może nie wrócić, bo się nic nie będzie działo.
I ten sukces onkologiczny, te długie lata życia, które oni teraz mają, prawda, po wyleczeniu, czy po leczeniu onkologicznym, to, że pacjent żyje przez wiele lat, rodzi dla nas, dla rehabilitacji pacjentów, bo następni zachorowują, tutaj nie mamy spadku, tu mamy progres, praktycznie we wszystkich prawie nowotworach. mamy większą ilość, większą zapadalność, większą zachorowalność, czyli pacjenci będą nowi przybywali. A z tych, że tak powiem, którzy żyją i 15, i 20 lat, będzie jednak jakiś znaczny odsetek, który będzie nadal
potrzebował
rehabilitacji,
takiego,
prawda? Bo ma dyskomfort, bo ma obrzęk limfatyczny, bo ma bóle barku, bo ma skutki tego leczenia. I jest nam bardzo trudno powiedzieć, pani się już nie kwalifikuje, bo my mamy świeżych, my tymi się musimy zająć, prawda? Więc się tego nie mówi, przyjmuje się tych pacjentów, ale to niestety powiększa dość dużym stopniu, stąd tutaj świadomość właśnie konsultanta wojewódzkiego, że te problemy, wcale nie
one
maleją.
Będą narastać,
wcale nie maleją, one mimo że się pracuje, że się rzeczywiście tych pacjentów obejmuje opieką, to fakt, że oni żyją, rodzi dla nas, powiedzmy, problemy, prawda?
Jakby nie, to nie brzmiało, prawda? Tak. Ale czy my mamy właśnie odpowiednią liczbę specjalistów, lekarzy rehabilitacji? Czy po prostu jesteśmy w stanie, brzydko mówiąc w cudzysłowie, przerobić tych wszystkich pacjentów w najbliższym czasie? Czy będzie problem? Bo stąd się biorą też te kolejki, prawda, do rehabilitacji.
Rzeczywiście zapotrzebowanie na lekarzy specjalistów rehabilitacji jest duże i wciąż rośnie. Według moich obliczeń liczba lekarzy, która powinna obecnie pracować aktywnie w zawodzie, to jest około 130 osób lekarzy w województwie pomorskim. Natomiast brakuje 30 około lekarzy i stąd postępowanie konkursowe dla lekarzy, tak, którzy chcą się specjalizować. Jest obecnie 5 miejsc rezydenckich dla lekarzy, którzy chcą się specjalizować w rehabilitacji medycznej, i 30 miejsc pozarezydenckich. Także tak zaczyna brakować lekarzy rehabilitacji.
Czyli to będzie wyzwanie, można powiedzieć, przed Państwa grupą zawodową i też przed fizjoterapeutami pewnie, żeby jakoś tą sytuację rozwiązać w najbliższym czasie, bo pacjentów będzie sporo. Czy pacjent, który jest...
Ale chcę powiedzieć, że to nie tylko problem jest lekarza. Także ci pacjenci, którzy dostają zlecenie od lekarza, bardzo długo czekają na realizację zabiegów, zwłaszcza ambulatoryjnych czy w oddziałach dziennych. I tutaj ten okres oczekiwania na realizację, mimo pisania CITO, czyli szybko, to jest najczęściej około pół roku.
No i jakie to może być
CITO,
prawda?
Na przykład, tak. jeżeli pacjent de facto trafia w ręce fizjoterapeuty po kilku miesiącach.
Już może być zupełnie oczywiście coś innego się dziać. A jeszcze teraz jest taka sytuacja, że większość ludzi po tych chorobach, o których my tutaj rozmawiamy, czyli tych nagłych zdarzeniach typu właśnie zawał, czy po chorobach takich jak schorzenia onkologiczne, posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, więc zgodnie z prawem teoretycznie powinni być przyjmowani poza kolejnością. W pierwszej kolejności te osoby, które mają stopień znaczny, prawda? Więc tu się robi pewnie jeszcze też kolejka.
Znaczy my mamy taka... dwie kolejki, prawda? No mamy właśnie dla takich, którzy nie mają orzeczenia w stopniu znacznym. No ta jest pewnie jeszcze dłuższa, ale ta z orzeczeniem w stopniu znacznym no wcale nie jest taka krótka.
No właśnie,
krótka,
bo pytam, czy to ono coś zmienia w ogóle, to
troszkę
orzeczenie?
Troszkę zmienia, ale bardzo niewiele.
Jeżeli chodzi o rehabilitację stacjonarną, to również można powiedzieć, że nawet są trzy kolejki, bo jeszcze jest rehabilitacja wczesna. Tak, rehabilitacja przewlekła, no i ta rehabilitacja dla
rehabilitacja
osób...
Rehabilitacja wczesna to jest dla tych osób na przykład, które są od razu po udarze, czy od razu
po zawale serca.
Po zawale. A teraz ci pacjenci właśnie po zawale, tak sobie myślę, mężczyźni często, tak, oni sobie mogą myśleć, a po co mi to w ogóle wszystko, po co mi ta wczesna rehabilitacja, ja tutaj sobie sam poradzę, przecież jestem facetem, prawda?
Nie, tak nie myślą, bo mężczyźni z kolei tutaj ta psychiczna strona najczęściej jest...
Czyli jest świadomość już, tak, że trzeba tej rehabilitacji,
trzeba,
tak?
I poza tym mężczyźni są bardziej wrażliwi psychicznie i oni się przerażą tym, że ich życie, które na przykład no, ich zdaniem było całkiem przyzwoite, nagle zostało przerwane przez taki incydent jak zawał mięśnia serca. I co wobec tego? No to niech mnie leczą. No właśnie.
No właśnie, bo co innego jest leczyć, a co innego jest też samemu zmienić swoje życie, nawyki. I to też jest przecież rehabilitacja, tak? Jeśli zaczniemy inaczej się odżywiać, jeśli zaczniemy uprawiać sport, czy jakiś tam drobny nawet sport, typu chodzenie z kijkami, to już jest rehabilitacja, prawda? I tak. Często jest, zastanawiam się, czy paniom jest trudno namówić pacjentów na tą zmianę. Czy oni myślą sobie, nie, no lepiej niech mnie tutaj pomasują, poćwiczę.
Pomasują,
ktoś
to bardzo lubią wszyscy.
Tak, ale to nie na tym polega przecież, prawda? Tylko na tym, żeby pomasowali. Tylko trzeba samemu wykonać pracę i z tym jest problem, czy nie? Czy jest coś
bardzo
lepiej?
Ważne jest, żeby pacjent otrzymał skierowanie na rehabilitację kardiologiczną i żeby lekarz, który kieruje, przekonał pacjenta, że jest to dla niego konieczne dla poprawy rokowania, tak? I rzeczywiście te ustrukturyzowane programy rehabilitacji, one wydłużają życie. To, że ja pacjentowi powiem, ma pan ćwiczyć, ma pan zdrowość odżywiać, to nie daje nic. I to są wyniki badań naukowych, wieloletnich, randomizowanych, prospektywnych, gdzie udowodniono, że ustrukturyzowana rehabilitacja kardiologiczna poprawia rokowanie, tak? I wdrożenie takiego nawyku u pacjenta, wyrobienie nawyku, treningu fizycznego, zmiany stylu życia, zmiany nawyków, też no, treningi autogenne, treningi relaksacyjne wpływają na układ autonomiczny, na, że tak powiem, mechanikę oddychania.
I czyli też, to musi być kompleksowo.
Musi być kompleksowo.
Wielozadaniowo, tak? Wieloaspektowo.
Tak, to powinno się odbywać w ośrodku dziennym rehabilitacji albo stacjonarnym. Potem może być kontynuowana jako telerehabilitacja. Natomiast ważne, żeby pacjent uczestniczył w ustrukturyzowanym programie.
No bo to jest chyba właśnie ta zmiana nawyków w swoim życiu, żeby się nauczyć, że jak wstaję, to wypijam szklankę wody i robię gimnastykę na przykład. Tak
jest. Tak?
I robię tak codziennie. I to wtedy, to właśnie o to chodzi. A chciałam na koniec jeszcze tej części naszej rozmowy zapytać, czy panie mają takie osobiste właśnie doświadczenia, wspomnienia, gdzieś w pamięci pozostali pacjenci, którzy nie rokowali dobrze, a dzięki rehabilitacji stanęli na nogi i rzeczywiście zmieniło się ich życie.
No, takich pacjentów rzeczywiście ja mam w pamięci mnóstwo. Tak przypomina mi się pacjent, który rzeczywiście wydawało się, że nie rokuje. Był to 50-paroletni pacjent po operacji w trybie natychmiastowym pęknięcia tętniaka aorty wstępującej, którego powikłaniem jeszcze był udar mózgu. Pacjent w stanie minimalnej świadomości, z niedowładem połowiczym lewostronnym, żywiony dojelitowo. Praktycznie rokowanie co do życia i co do sprawności, poprawy sprawności było znikome. Natomiast wyszedł pacjent od nas na własnych nogach w stanie ogólnym dobrym, biegający po schodach. I takich przypadków rzeczywiście jest sporo. Również pacjenci z niewydolnością krążenia, którzy przychodzą gdzieś, gdzie już pojawia się temat przeszczepienia serca, że właściwie no, farmakoterapia już została wdrożona w takim no, optymalnym zakresie, a trening fizyczny połączony z zmianą stylu życia poprawił rokowanie i spowodował, że taki pacjent nawet...
To taki jest bardzo optymistyczny. To znaczy też, że ten mental, to co my myślimy i jak się czasami może w cudzysłowie wystraszymy, jak ktoś usłyszy, że przeszczep serca, to może się człowiek bardziej, że tak powiem, za siebie troszkę zabrać.
Tak jest.
Prawda? Dokładnie. Profesor doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierująca Kliniką Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i doktor nauk medycznych Wiesława Nyka, specjalistka rehabilitacji medycznej są z nami. My do Państwa wracamy za kilka minut po przerwie.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Dziś w audycji medycznej rozmawiamy o rehabilitacji, a moimi gośćmi są doktor nauk medycznych Wiesława Nyka, specjalistka rehabilitacji medycznej. Dzień dobry Pani.
Dzień dobry.
I profesor doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierująca Kliniką Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant w dziedzinie rehabilitacji. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
W Polsce od 1950 roku, teraz będzie trochę proszę Państwa o historii, został powołany pierwszy konsultant ministra zdrowia do spraw rehabilitacji, tak to się kiedyś nazywało, konsultant ministra zdrowia. Dzisiaj to się nazywa konsultant krajowy chyba, tak? Był nim twórca tak zwanej Polskiej Szkoły Rehabilitacji profesor Wiktor Dega z Poznania. Dlaczego musiało upłynąć ponad 20 lat, żeby w Gdańsku powstał zakład rehabilitacji, kiedy no, gdzie indziej w Polsce to się już działo?
To nie było tak, że w Gdańsku nie było zupełnie nic o rehabilitacji, bo od 1945 roku w strukturze Akademii Medycznej w Gdańsku istniał zakład fizykoterapii, który prowadziła docent Irena Konarska. I no, fizykoterapia, no to Państwo raczej wiedzą, co to jest, prawda? To jest ten dział medycznej terapii, który do tej pory jest stosowany. Wtedy to jak gdyby dotyczyło tylko takiego ograniczonego zakresu. Oprócz tego zakładu, no mogę jeszcze powiedzieć, że ten zakład już od 1952 roku prowadził zajęcia ze studentami 5 i 6 potem roku Wydziału Lekarskiego. Czyli studenci byli uczeni czegoś, co jak gdyby wchodziło w tę szeroką, dzisiaj pojętą dziedzinę, jaką jest rehabilitacja. Oprócz tego ostatnia epidemia choroby Heine-Medina, poliomielitis, która była w 1953 roku, już po szczepieniach, bo pewnie niektórzy z Państwa wiedzą, że właściwie wszystkie dzieci po wojnie były szczepione na chorobę Heinego, przeciwko chorobie Heine-Medina. I również te, które się później rodziły, te były. I to była szczepionka u nas w Polsce Koprowskiego, Polaka, który dostał zresztą za to Nagrodę Nobla. I właściwie wydawało się, że problem jest rozwiązany, a tu nagle w 1953 roku była jeszcze jedna epidemia.
Mimo tych szczepień,
okazało się, że chorobę Heine-Medina wywołują 3 wirusy, a w tej szczepionce Koprowskiego były przeciwciała tylko na 2 z tych 3. I w sumie ten trzeci został jak gdyby ujawniony w tej epidemii, która była w Polsce i potem te dzieci były doszczepiane. No ale niestety część zachorowała. I stąd właściwie po tym zachorowaniu, po tym przechorowaniu te dzieci no, były niepełnosprawne. I powstało w PSK numer 1, Państwowym Szpitalu Klinicznym numer 1, to się nazywało Sanatorium Usprawiania Leczniczego dla Dzieci po chorobie Heine-Medina. tak? I to była, czyli to była też rehabilitacja.
Taki początek.
To był taki początek. I oczywiście te dzieci, no tych dzieci była ograniczona ilość, wobec tego jak je tam jakoś ogarnięto, prawda, no to zaczęto przyjmować także dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i dzieci z innymi problemami, z bioderkami,
czyli
na przykład chorymi. Czyli istniała
rehabilitacja
dziecięca.
Bez zakładu rehabilitacji.
A nie nazywało się to zakład rehabilitacji. I rzeczywiście dopiero właściwie musiały zaistnieć zbieżność takich faktów, że pani docent Konarska przechodziła na emeryturę, czyli fizykoterapia jak gdyby nie miała następcy, że się wyhabilitował właśnie ordynator tego oddziału sanatorium usprawiedliwienia leczniczego, wtedy już docent Kazimierz Szawłowski, czyli był ktoś do prowadzenia, ktoś, kto ma już cenzus akademicki, prawda, no jednak doktora habilitowanego. I wtedy właściwie to był właśnie ten rok 72. I wtedy, no to powstał ten zakład rehabilitacji, tak? Stwierdzono, że są warunki po to, żeby ten zakład stworzyć.
To było dużo tych barier biurokratycznych, mentalnych. Teraz nikt nie podważa konieczności rehabilitacji, prawda? Czy to tak zawsze było?
Kiedy tak, nie tak do końca. Dlatego, że w tej komisji, która była powołana do utworzenia, właściwie były osoby, które były przekonane do słuszności rehabilitacji. Była profesor Majewska, był docent Chlawaty, czyli byli ortopedzi, byli neurolodzy. Wobec tego oni już jak gdyby czuli tą potrzebę rehabilitacji. Tylko,
mieli
że to była
którzy...
właśnie, żeby ktoś z tych pacjentów od nich przejął i dalej poprowadził, czyli no realizował to, co my dzisiaj nazywamy rehabilitacją.
Jakie były wtedy, w ogóle gdzie ten pierwszy zakład się znajdował? On przez wiele lat chyba tam w tym budynku
tak,
numer 1, tym przyrondzie,
nie, w budynku numer 7, dużo wcześniej, znajdował się w budynku numer 7, czyli tam, gdzie było laboratorium
kiedyś
centralne,
szpitalu,
gdzie,
tak?
gdzie w tej chwili jest onkologia, radioterapia, prawda, to w tej chwili tam była. W tych ostatnich tam okresie działania chyba jeszcze nadal jest.
Czyli
jedno.
Tych przeprowadzek trochę było.
Tak, i potem tam, po przeprowadzki były dlatego, że myśmy się zaczęli rozrastać. I po prostu zaczęło nam tam brakować miejsca. I wtedy znaleziono dla nas miejsce w budynku numer 1, o którym pani redaktor mówi.
Czyli to jest, powiedzmy słuchaczom, to jest ten budynek w tak zwanej akademii przy tym rondzie, taki ładny, zabytkowy budynek.
Tak, to jest ten pierwszy taki jak gdyby czołowy, reprezentacyjny dla starej Akademii Medycznej, prawda, budynek.
Ale w tej chwili już się tam zakład
nie
mieści.
Potem się teraz, potem było jeszcze jedna przeprowadzka, właściwie jeszcze dwie, no ale już pomijmy tą jedną mniejszą w tej chwili w szpitalu studenckim.
W szpitalu studenckim znajduje się. A proszę powiedzieć, jakie były warunki pracy? Bo teraz lekarz rehabilitacji, fizjoterapeuci mają do dyspozycji no, różne urządzenia, lasery, prawda, to w tamtych czasach chyba rehabilitację trochę inaczej przeprowadzano.
No na pewno było więcej pracy własnej, prawda? To znaczy po prostu ten fizjoterapeuta musiał więcej tej kinezyterapii stosował, ale no jeżeli myśmy mieli tak, że po prostu nasz zespół dzielił się na taki zespół, który pracował stacjonarnie, czyli przyjmował pacjentów, no tak jakby ambulatorium z miasta przychodzących, ale grupy kierunkowe, czyli grupa neurologiczna, grupa chirurgiczna, to po prostu lekarz plus fizjoterapeuci szli po odprawie, która była u nas z profesorem Szawłowskim, szli po prostu na przykład do kliniki neurologicznej i tam się dołączali. Tak, dołączali do obchodu neurologicznego i wtedy uzyskiwali, że tak powiem, zlecenie pacjenta neurologicznego i on był już po prostu realizowany przez naszą grupę. Tak?
Czyli można powiedzieć, pani doktor, że od początku tworzyły się struktury już w ramach samego zakładu rehabilitacji nakierowane specjalistycznie na konkretne schorzenia, potrzeby rehabilitacji przy konkretnych...
Dlatego, że ta rehabilitacja się troszeczkę różni w zależności od jak gdyby kierunku, prawda? Inna będzie ta kardiologiczna, troszkę inna będzie neurologiczna, trochę inna jest ortopedyczna i tego, stąd to powoduje, że ten przedmiot, którego się musimy nauczyć do egzaminu specjalizacyjnego, jest bardzo duży. Dlatego, że musimy się nauczyć podstaw, właściwie taki lekarz musi nauczyć się podstaw, no właściwie tej całej medycyny, No w takim zakresie już większym niż student, zdecydowanie, bo on zdaje specjalizację i jeszcze na to jest ta cała nakładka rehabilitacyjna.
A jak to się zmieniało w czasie, w latach, jeśli chodzi o procedury, o nowości, które zostały, były wprowadzane, jeśli chodzi o taki rozwój tego zakładu i poszerzanie jego oferty, tak nazwijmy to może handlowo?
Pani redaktor, to przedziwne rzeczy, że tak powiem, decydowały o tym, że tak powiem, przejęciu. Mogę pani powiedzieć o takiej onkologii, która na pewno wielu z państwa jest bardzo bliska. Ja pamiętam, w jaki sposób rozpoczęła się, że tak powiem, działalność w kierunku onkologii w zakładzie rehabilitacji. Przyszedł dr Andrzej Kucharski. Był to chirurg onkolog, już nieżyjący, i powiedział do mnie: słuchaj, musicie się zająć tymi amazonkami, bo na całym świecie one są rehabilitowane. Zresztą w Warszawie, w Centrum Onkologii też.
Który to był rok?
Tego to ja w tej chwili pani nie powiem, ale i rzeczywiście ja mówię, no dobrze, a ile tego jest, ile tych pacjentek jest? No, tak operujemy 2-3 tygodniowo. Nawet 2-3 tygodniowo to nie jest znowu tak dużo. Dobrze, nie ma sprawy. Tylko ja muszę najpierw pojechać do Centrum Onkologii do Warszawy i to zobaczyć, co oni robią, jak robią. Po prostu się nauczyć, prawda? Zobaczyć i poczytać. No i tak się to zaczęło, proszę panią. Po czym oczywiście już teraz nie jest 2-3 tygodniowo, tylko 2-3 dziennie. I po prostu ta ilość zdecydowanie wzrosła. Stąd również o tym mówiliśmy w pierwszej części, że ci pacjenci nawracają, prawda? To nie jest, że tak powiem, że proces jednorazowo zakończony, tak, czy coś takiego. I potem musiałam po prostu pójść do Wojewódzkiego Centrum Onkologii i powiedzieć, że no niestety musimy część pacjentów przekazać. W ten sposób powstała rehabilitacja WCO.
Tak. A kiedy, jeśli chodzi o zakład rehabilitacji, bo katedra rehabilitacji, czyli to 65. związane z uczelnią, tak, z nauką, z prowadzeniem działalności naukowej, to jest 1985 rok. Wtedy
nie do końca. Tutaj mam inne zdanie. Działalność naukowa była właściwie od początku. Dlaczego? Dlatego, że asystent, jak jest przyjęty, ma 8 lat na zrobienie doktoratu. Po to, żeby zrobić doktorat, no musi jednak się wdrożyć w badania naukowe, i musi, że tak powiem, też publikować pracę, więc jeździliśmy na zjazdy o profilu rehabilitacyjnym i jeździliśmy na zjazdy na przykład onkologiczne czy na zjazdy neurologiczne, gdzie jakaś jedna czy dwie sesje były poświęcone rehabilitacji neurologicznej bądź rehabilitacji onkologicznej. Pierwsze wyjazdy były, przyglądaliśmy się, drugie stwierdziliśmy, my też mamy tutaj coś do powiedzenia, prawda? I przygotowywaliśmy badania mniej więcej, no już w zależności od zainteresowań. I tak się zbierał materiał, który części z nas posłużył do doktoratu. Jeździliśmy na konferencje za granicę. No, to był problem, to jeszcze były takie czasy, gdzie było dosyć trudno wyjechać, ale przy pomocy, że tak powiem, firm farmaceutycznych udawało nam się te trudności pokonać i wyjeżdżaliśmy i tam, proszę państwa, też nawiązywaliśmy kontakty z lekarzami podobnie pracującymi jak my. To bardzo wzbogacało. Jeżeli na takiej sesji można było porozmawiać z lekarzem Niemcem, Anglikiem, czy jak oni robią, co robią, to było to dodatkowe szkolenie
Z korzyścią dla naszych pacjentów.
Ja zresztą mogę powiedzieć, że sama w ten sposób zostałam zaproszona przez profesora Maurica do kliniki rehabilitacji neurologicznej do Berlina. Na dwa razy byłam, na raz dwutygodniowym, raz trzytygodniowym stażu.
A kiedy opieka nad chorymi została rozszerzona o taką działalność szpitalną, kliniczną, że pacjenci są przyjmowani po prostu na łóżko, jak to się mówi, tak, do szpitala?
Był to rok 2004.
Czy nie tak dawno?
Zupełnie niedawno. Był to cel, który zrealizował profesor Stanisław Bakuła, świętej pamięci. I rzeczywiście na bazie SUL-u, czyli Sanatorium Usprawnienia Leczniczego Oddziału Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, tam powstał oddział, właściwie klinika rehabilitacji.
To było pewnie parę łóżek na początek, a potem się rozrastało, tak?
Łóżek było od razu było sporo. Chociaż na początku rzeczywiście łóżka były... No,
w tej chwili ile pani profesor jest w klinice łóżek?
Obecnie jest kontrakt na 57 łóżek rehabilitacji ogólnoustrojowej, kardiologicznej, neurologicznej i pneumonologicznej.
Czyli, ale jakby pani mogła więcej, to by było pewnie więcej, bo
oczywiście,
potrzeby są.
No, największym szpitalem rehabilitacyjnym w Polsce są Repty Śląskie w Tarnowskich Górach i tam jest 560 łóżek i rzeczywiście też tam są kolejki. Mhm. Także zapotrzebowanie jest.
Bo klinika dzisiaj jest częścią Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, tego wielkiego szpitala, który kiedyś, tak jak mówiliśmy na początku, nazywał się PSK1, tak? Ale jak się zmieniała ta działalność? Kiedyś to była tylko głównie ambulatoryjna, teraz jest leczenie tak zwane szpitalne, tak? Mhm. Ale też poszerzono zakres, prawda?
Bo to znaczy, pacjenci... ona nie była tylko ambulatoryjna, ona była ambulatoryjna i na łóżkach cudzych, nazwijmy
na cudzych
to,
łóżkach,
prawda?
Neurologii,
czyli pracowaliśmy na łóżkach należących do kliniki neurologicznej, do klinik chirurgicznych, do klinik chorób wewnętrznych, prawda, kardiologii i tak dalej. Czyli nie były to nasze łóżka, był tylko nasz zespół, który był do tych zadań przeznaczony.
Ale to się trochę zmieniło, bo doszło na przykład w ostatnich latach do tego rehabilitacja pacjentów chociażby po przeszczepach. To tak. Jest coś nowego w ogóle, prawda?
Tak, to muszę powiedzieć, to doktor Nyka mówiła, że dzięki sukcesom w medycynie pacjentów kierowanych na rehabilitację liczba rośnie, tak? Czyli właśnie tak jak pani doktor mówi, pacjent po przeszczepieniu serca, po przeszczepieniu płuc. Właściwie każda osoba uratowana po zmiażdżeniu, tak, po przygnieceniu przez drzewo, po amputacjach, powinna być kierowana właściwie bezpośrednio na rehabilitację w ramach, no bo rehabilitacja powinna być wczesna, powszechna, kompleksowa i ciągła. I obecnie taki jest model rehabilitacji i taki jest, że tak powiem, styl postępowania, że pacjent od razu...
Czyli z oddziału chirurgicznego fazy, powinien trafiać,
tak,
czy na przykład...
Z neurochirurgii, kardiochirurgii bezpośrednio powinien trafiać,
i tak
do
się
oddziału,
dzieje?
Do kliniki. Tak, chcemy, żeby się działo, tak się dzieje przy ograniczonej, oczywiście, no wiadomo, liczbie zasobów, przy ograniczonej liczbie łóżek. Natomiast taka jest optymalna forma postępowania. Niestety liczba pacjentów z zakażeniami wewnątrzszpitalnymi również jest spora. I tu jest właśnie kwestia izolowania tych pacjentów, co też ostatecznie zmniejsza liczbę pacjentów, którzy mogą być poddawani rehabilitacji stacjonarnej.
W najbliższą sobotę zaplanowana jest taka uroczysta sesja, konferencja jubileuszowa z okazji 50-lecia istnienia zakładu, powołania zakładu rehabilitacji, istnienia kliniki rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ja chciałam zapytać pani, co z perspektywy tych 50 lat można uznać za takie sukcesy gdańskiej rehabilitacji. W czym my jesteśmy najlepsi? Wyróżniamy się w Polsce? Czym się możemy pochwalić?
No, niewątpliwie to wszystko ewoluowało, prawda? To, co pani tutaj już jak gdyby w tej rozmowie z nami unaoczniła słuchaczom. To, że po prostu najpierw było to mały ośrodek, prawda, który tylko jak gdyby wybiórczo zajmował się pacjentami, a teraz mamy jednak łóżka. Mamy łóżka, które są nastawione na tak zwane trudne przypadki.
Bo też nie każda uczelnia medyczna ma klinikę rehabilitacji, prawda? Bo chyba tylko 6 w Polsce, z tego co udało mi się policzyć, uczelni medycznych mamy dużo więcej, a tylko w 6 są kliniki i zakłady rehabilitacji.
Więc... No generalnie każdy szpital wielospecjalistyczny powinien posiadać, dysponować oddziałem rehabilitacji, gdzie może pacjentów kierować, tak? Bo rehabilitacja to jest część leczenia, to nie jest oderwane od postępowania klinicznego, leczniczego postępowanie. Także myślę, że idziemy w tym kierunku, żeby przy każdej uczelni wyższej był zakład czy klinika rehabilitacji.
Bo kiedyś to było troszkę inaczej. Teraz rehabilitację włącza się na wczesnym etapie, nawet choroby, prawda? Kiedyś to najpierw musiał pacjent być wyleczony, wypisany i dopiero szedł do rehabilitacji. To się zmieniło w międzyczasie, prawda? Przez te lata.
Tak, to się istotnie zmieniło. Też idea jest taka, żeby skracać pobyt pacjenta na oddziale ostrej fazy, również celem uniknięcia zakażeń wewnątrzszpitalnych i pacjent w 9-10 dobie po udarze mózgu, tak, czy nawet w 4 dobie po zawale serca.
A w kilka godzin po operacji onkologicznej czasami.
A w kilka godzin, tak, jest przekazywany do drugiego etapu na oddział szpitalny rehabilitacji.
I to nie jest nic złego, bo ludzie mogą myśleć sobie, Boże, ja tutaj ledwo co mnie wywieźli z bloku operacyjnego, a już mi każą wstawać, chodzić. To jest właśnie właśnie ta rehabilitacja,
generalnie,
prawda?
Generalnie ta wczesna szpitalna odbywa się od razu po, właściwie po zabiegu, po operacji, po zawale, praktycznie od razu, tak? Tu nie ma czasu
tak sobie myślę, co ten pacjent po tym zawale, jak mu lekarz każe wejść na przykład po schodach, myśli sobie, nie, no ja nie wejdę po schodach, ale wejdzie, prawda? Można.
Tak.
Pomalutku.
Tak, jak serce goi się w ruchu, płuca goją się w ruchu.
Ale tu również i stawy goją się w ruchu, dlatego że ruch po prostu poprawia ukrwienie, zmniejsza obrzęk, czyli jest to doraźny efekt, który jest, że tak powiem, od razu, no ale też jest drugi efekt, mianowicie, to znaczy nie wytwarza się nieprawidłowy wzorzec ruchu osoby utykającej, chodzącej krzywo, chodzącej, prawda, z jakimś tam przykurczami i tak dalej, bo potem tej pracy jest jeszcze więcej. W pozornie, dlatego że trzeba jak gdyby ten wzorzec ruchu, każdy z nas chodzi inaczej, proszę Państwa. Jak Państwo się obejrzycie, to można nawet cieniu, sylwetkę rozpoznać po sposobie chodzenia. To się nazywa wzorzec ruchu. I ten wzorzec ruchu po operacji na przykład biodra, po wymianie stawu biodrowego się zupełnie zmienia. Chodzi o to, żeby nie utrwalił się ten nieprawidłowy wzorzec, żeby ten pacjent z tym sztucznym stawem wrócił.
Czyli to jest
okej,
że wyrzucają z łóżka, tak?
Dokładnie.
Po operacji.
Dokładnie.
A pani profesor, jeszcze na koniec, plany naukowe na kolejne lata. Jakie macie, no to co chcielibyście, jakie te plany wyglądają?
Redaktor, rzeczywiście rozwijamy się naukowo. Pracownicy, cały zespół, no mocno, że tak powiem, pogłębia swoje doświadczenia naukowe. Rozwijamy się w zakresie rehabilitacji pacjentów z niewydolnością serca, w zakresie leczenia pacjentów ze spastycznością poprzez podawanie toksyny botulinowej. Pan profesor Wiesław Ziółkowski prowadzi badania na modelu zwierzęcym, jeżeli chodzi o rehabilitację, o leczenie ruchem pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym. Rozwijamy się w zakresie neuropsychologii, w zakresie też reedukacji chodu dzięki zakupie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne egzoszkieletu dla pacjentów po urazach rdzenia kręgowego i no, właściwie rehabilitacja onkologiczna, rehabilitacja neurologiczna, to są nasze kierunki rozwoju. Również współpraca z Politechniką Gdańską w zakresie inżynierii rehabilitacji ruchowej.
Czyli rozumiem, że tych pacjentów nadal będzie przebywało i poszerzany będzie zakres schorzeń, które będziecie Państwo rehabilitować. No i kolejki tak wcale nie znikną.
Nie.
Nie znikną. To będziemy tak. Dziękuję bardzo w ogóle za przyjście do studia i za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami, za powspominanie troszkę tego, co było i też za te plany na przyszłość, które mamy nadzieję będą z korzyścią dla pacjenta realizowane i będziemy mogli je wdrażać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy.
Profesor doktor habilitowana Dominika Szalewska, kierująca Kliniką Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, wojewódzka konsultant w dziedzinie rehabilitacji i doktor nauk medycznych Wiesława Nyka, specjalistka rehabilitacji medycznej. Audycję zrealizowała Ewa Palicka, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.